Witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Low Kinga. Kolejnym po długiej przerwie wracamy, żeby omówić sobie trochę maraton UFC, który UFC nam serwuje za tydzień, czyli galę UFC Fight Night 90, UFC The Ultimate Fighter 23 w finale, którego walką wieczoru jest walka Joanny Jędrzejczyk z Klaudią Gadelią. Żeby nie robić z tego ultra długiej audycji, podzielimy to na dwie części i w pierwszej, czyli w tej, której teraz słuchacie, posłuchacie naszych zdań na temat walk wieczoru tych obu gal, czyli Eddie Alvarez, Rafael Dos Anjos i wspomniane wcześniej Klaudia Gadelia, Joanna Jędrzejczyk. Lećmy chronologicznie, czyli tak jak się układają nam gale, pierwszą walką, pierwszym main eventem, który będziemy omawiali, będzie walka Alvareza z Dos Anjosem. Jak sądzicie, czy Dos Anjos może mieć jakiekolwiek problemy z Alvarezem? Znaczy, ja wiem oczywiście, że największym fanem Diego Alvareza jest Szymon Bokota, aka Bolt, więc jemu pierwszemu oddam mikrofon. Szymon, jak sądzisz, gdzie Eddie Alvarez może mieć jakiekolwiek szanse lub wręcz powiedziałbym przewagę nad Rafaelem Dos Anjosem?
Właśnie ewentualnych szans szukałbym w jego zapasach. Tym bardziej, że Eddie ostatnio pokazał nową odsłonę. Jak to mówisz, to polskie przysłowie, lepiej z matki nie wychodzić niż granitem się urodzić. Niestety Alvarez przeszedł taką paskudną przemianę. Dosyć powiedzieć, że ta walka z Pettisem wywołała u mnie takie bardzo niesmaczne skojarzenie. Tak mi się życie jakoś ułożyło, że bardzo często wyjeżdżam z dworca w Katowicach. No i tam bardzo często różne pany Miecki czy różne pary upojone nie tylko swoją miłością się tak podpierają o ścianę. I za każdym razem jak myślę o tej walce, to widzę te parki i tych wszystkich panów Mietków.
Wallenstall.
Dokładnie tak. W najpaskudniejszej postaci. Tylko, że tutaj nie wydaje mi się, żeby aż tak wychodziło z Dos Anjosem, chociażby ze względu na jego wysoką mobilność. Jednakże nie jestem aż tak przekonany co do zapasów defensywnych Dos Anjosa, bo ostatnia walka, w której go ktoś próbował obalać, to była walka z Jasonem Hayem, gdzie zresztą się dał 3 razy obalić. Także ten element mimo wszystko jest nieco niesprawdzony. Oczywiście teraz mówimy o nieco lepszej wersji Dos Anjosa niż tej z walki z, jak mu to ładnie było, z Nurmagomedowem. Chociażby ze względu na to, że całkowicie zmienił przygotowanie fizyczne, teraz się robi pod okiem Nicka Coulsona, bardzo dobrego specjalisty z tej dziedziny, ale właśnie w zapasach szukałbym szans Alvareza. Są w tym, że chociażby ze względu na styl, jaki prezentował ostatnio Eddie, Dos Anjos sobie sprowadził dwie nowe postacie do swojego obozu, a mianowicie po linii swoich kontraktów z Evolve ściągnął sobie dwóch tamtejszych trenerów boksu tajskiego. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że boks tajski to dyscyplina całkiem inna od MMA, ale sobie właśnie trochę posprawdzałem profile tych gości, których nazwisk nie przytoczę, bo tak się jakoś śmiesznie składa, że nie potrafię tych nazwisk w ogóle wymówić. No i przynajmniej jeden z nich zasłynął w swojej zawodowej karierze w boksie tajskim, gdzie stoczył ponad 300 walk, zawodowych oczywiście. Straty w klinczu i łokci, które będą bardzo ułatwiały życie Dos Anjosowi, jeżeli je przyswoił na przyzwoitym poziomie.
Przepraszam, że ci przerwę. To no, był chyba filmik, nie? UFC wrzucany, jak Dos Anjos z nim trenował. To jest o tym samym gości mowa? W Evolve właśnie, w Azji.
Całkiem możliwe, bo on ich sobie głównie sprowadził pod starczowanie.
Aha, no dobra, no ja właśnie to widziałem, że on trenował z nimi u nich, w sensie, że nie u siebie, tylko u nich. Ale tak, no prawdopodobnie będzie ta sama osoba, że 300 walk w boksie tajskim.
To znaczy, jest dwóch takich weteranów i trenerów Evolve, no ale to już są szczegóły. Mhm. Właśnie w tych łokciach szukałbym głównej broni na te klinczerskie zapędy Alvareza. Jednakże Alvarez też ma taką tendencję, gdy idzie z obaleniami. On ma w ogóle specyficzną trajektorię obaleń. On z nimi nie leci tak nurkująco, tylko on się tak idealnie po skosie pochyla. No i na przykład Kowboj to w czasie walki wyczaił i go strasznie dręczył kolanami przy tych okazjach, zarówno na głowę, jak i na korpus. Myślę, że Dos Anjos będzie w stanie tą taktykę powtórzyć. No a teraz bym musiał przejść do stójki, więc dam się wypowiedzieć innym. Okej.
Dobra, Maciek, co sądzisz na temat stójki, co sądzisz na temat szans? Wiem, że to śmiesznie zabrzmi, Alvareza z Dos Anjosem w płaszczyźnie uderzanej, kopanej, uderzanej łokciami, kolanami i wszystkim innym.
No, największym mankamentem Alvareza jest przyjmowanie kopnięć. Każdy po kolei rywal go naruszał, począwszy od Kowboja, który go zgnoił jak tylko chciał, wsadzając mu każdego midla, każde kolano na korpus, kończąc na Pettisie, który również wsadzał jak w masło te kopnięcia w niego.
Że ci tak tylko przerwę, bodajże Chandler, o ile dobrze pamiętam, w drugiej walce też miał jakieś sukcesy z kopnięciami właśnie. Czyli no to wyglądałoby jakby faktycznie to była straszny kryptonit na Alvareza.
No Alvarez...
Ogólnie te defensywne techniki Alvareza, jeżeli chodzi o kopnięcia, szczególnie low kicki, te techniki są takie jak defensywne zapasy polskich zawodników. Nikt nigdy tego nie widział.
Warto w ogóle zwrócić uwagę teraz na tą pozycję, jakiej Alvarez się ustawia do walki, bo to jest pozycja, tak jak właśnie mówicie, idealnie nastawiona pod low kicki. On, ja nie wiem, jak on w ogóle mógłby tak stojąc, jak stoi, te low kicki kontrować.
No low kick to jedna sprawa, ale przede wszystkim Dos Anjos walczy z odwrotnej pozycji, więc te kopnięcia będą usiadały na wątrobę i według mnie ta walka skończy się w dwie rundy maksymalnie. Sporo osób właśnie daje szansę Alvarezowi, licząc na jego zapasy, no ale no, kogo tak naprawdę pokonał zapasami Alvarez? Z jednej strony wypompowanego Melendeza, który dopóki miał siłę, to zrobił z nim co chciał, a z drugiej strony Pettisa, który no, nigdy nie słynął z dobrych defensywnych zapasów, przed walką z Alvarezem zrezygnował z współpracy z Askrenem. No i przede wszystkim gość odstaje bardzo siłowo. Skoro nawet kiedyś go Clay Guida dał radę zgrindować, no to nie jest jakiś wielki defensywny zapaśnik.
Ja się z tym zgadzam. Karol, co sądzisz na temat ogólnego obrazu tej walki? Czy te zapasy Alvareza są w stanie napsuć krwi Dos Anjosowi, czy to będzie taki highlight reel KO, jak to w ostatnich walkach pokazywało Dos Anjos? Z Pettisem to nie był highlight reel KO, to był highlight reel w pierdol, więc no, to troszeczkę inaczej wygląda, ale czy ogólnie Dos Anjos będzie w stanie narzucić tą swoją grę, czy Alvarez będzie w stanie trochę mu napsuć krwi tymi zapasami?
Ja myślę, że może być w stanie, ale to zaraz do tego przejdę, bo przede wszystkim, tak jak Bolt wspomniał o tych zapasach Alvareza, że te jego obalenia polegają na tym, że on najpierw się pochyla, a potem wchodzi w nogi, no to jest dokładnie coś, czego się nie uczy na pierwszych treningach zapasów. I no, tak jak powiedział, też to było idealne na to, żeby na przykład taki cowboy skontrował go wtedy kolanem. Myślę, że może trochę napsuć krwi i widzę nawet taki jedyny scenariusz, w którym Alvarez może to po jakiejś niejednogłośnej decyzji wygrać. I walka musiałaby wyglądać mniej więcej tak, że Dos Anjos obstawiam, że na pewno naruszy Alvareza w pierwszej albo drugiej rundzie i na pewno rzuci się na niego z chęcią skończenia walki przed czasem, bo w sumie no, Eddie to był naruszany bardzo często w tych pierwszych rundach i z Chandlerem, i później z Melendezem, więc
go nawet absolutnie naruszył.
Bym się nie zdziwił. Słucham?
Go nawet Flayza naruszył.
Tak, i myślę, że jest taka po prostu wielka szansa na to, że Dos Anjos zwyczajnie naruszy i może go nawet w tej rundzie znokautować. A jeśli go nie znokautuje, to będzie to runda wypunktowana na przykład 10-8. No i o ile kondycji Brazylijczyka nie miałbym nic do zarzucenia do tej pory, tak, jeśli na przykład rzucił się na naruszonego Alvareza, tak jak rzucił się na kowboja w ostatniej walce i nie zdołałby go skończyć, to jest takie prawdopodobieństwo moim zdaniem, że Eddie mógłby na tym zmęczonym Brazylijczyku w jakiś sposób grindersko 3 rundy ugrać, no jakoś go tak po prostu zalwarezować. No ale to jest oczywiście takie gdybanie, bo uważam, że Dos Anjos i tak będzie na to za silny i za sprawny, no ale jednak gdzieś tam taka szansa istnieje i no, nie będę zbierał szczęki z podłogi, jeśli faktycznie tak się stanie. Bo ani nokautu, ani poddania ze strony Alvareza tutaj nie widzę, ani też jakiejś dominującej decyzji, żeby przez 5 rund go po prostu zapaśniczo dominował. Nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić.
To ja teraz podam swoje zdanie na temat tej walki. No ja byłbym absolutnie zaskoczony, jeżeli Alvarez by to wygrał w jakikolwiek sposób. No ja oczywiście nie umniejszam jego sile fizycznej, jego zapasom, jeżeli chodzi o technikę, ale no wydaje mi się, że jego stójka na tym poziomie jest zdecydowanie zbyt dziurawa na konfrontację z Rafaelem Dos Anjosem. Jeżeli zobaczymy Dos Anjosa z walk z Pettisem i Cerronim, no to wydaje mi się, że podobnie jak Pucci, jedna, dwie rundy i nie będzie co zbierać z Ediego Alvareza. Wydaje mi się, że nawet, że Dos Anjos nie ma footworku jak Pettis, czyli nie cofa się prosto na siatkę i będzie w stanie nawet na wstecznym kontrować te zapaśnicze i w ogóle pressingowe zapędy Alvareza kopnięciami i uderzeniami. No i mówiąc prosto, zrobi mu brzydko na twarzy i zakończy tę walkę dość szybko. naprawdę, jeżeli Alvarez byłby w stanie dociskać Dos Anjosa do siatki, tak jak robił to z jego poprzednimi rywalami, nawet biorąc pod uwagę to, że Dos Anjos ma historycznie no, dość słabą obronę obaleń, to byłbym ogromnie zdziwiony, bo według mnie no, przepaść, jaka dzieli tych dwóch zawodników w stójce, jest nie do przeskoczenia podczas jednego obozu przygotowawczego, więc no, z całą dozą pewności stawiam na Dos Anjosa przez TKO w drugiej rundzie. Dlatego chciałbym od was, chłopaki, wyciągnąć takie konkretne typy, na kogo stawiacie w tej walce Bolt.
Ja zasadniczo uważam, że Alvarez to jest zawodnik idealnie skrojony pod Dos Anjosa. Jeszcze to sobie pozwolę krótko omówić. No bo spójrz chociażby na to, w jaki sposób Alvarez rzuca ataki. Niby się na początku fajnie porusza, ale potem już zawsze, gdy wyprowadza te swoje kombinacje, po prostu puszcza ręce. Ale da udowodnił akurat, że całkiem nieźle czuje się walcząc kontry. W dalszej kolejności Alvarez ma też taki paskudny zwyczaj, który właśnie pasuje pod te midle Dos Anjosa, że on właściwie rękami już później nie wraca do korpusu, gdy wypuszcza kombinację, co wykorzystywał właśnie Cowboy. Ale on ma jeszcze taki inny dziwny nawyk, że tego pierwszego szukającego jaba szuka z większej odległości, przez co nawet nie trzeba zrobić przeskoku do tego kopnięcia, żeby zanieść rywala. Dos Anjos musi wypuszczać właściwie z lekkiego dokroku te kopnięcia, aby trafiać w łącobę do tfu, jak mu to było, Alvareza. No i dalej dochodzą jeszcze takie elementy, które absolutnie nie będą leżeć Alvarezowi. Ze względu na specyfikę tego, w jaki sposób RDA się porusza w trakcie walki. Nie wiem, czy zauważyliście, ale RDA robi bardzo często takie rzeczy jak łamanie rytmu. Tutaj sobie rzuci dwa kroki, tutaj się nagle wycofa. Tutaj zaatakuje w drugie, trzecie tempo. To jest strasznie wygodne dla właściwie każdego rywala. A w dodatku Alvarez, on się po prostu słabo czuje, gdy jego rywal zaczyna mieszać takie rzeczy.
Przerwę ci tylko, Szymon, bo teraz właśnie przypomniała mi się jedna rzecz, o której zapomniałem wspomnieć. To znaczy, my mówimy tutaj w kontekście zapasów na rzecz Alvareza, że to będzie, może być jego mocną stroną, ale tak naprawdę nie widzieliśmy zbyt dużo zapasów defensywnych Alvareza. Jak dobrze pamiętamy, to jeżeli Alvarez dociskał do siatki Pettisa, to Dos Anjos tym Pettisem robił dużo więcej, bo on go po prostu obalał i lał na glebie jak psa, więc jeżeli to byłoby z drugiej strony, jeżeli by to Dos Anjos był w stanie przeleżeć i bić, ewentualnie poddać Alvareza, wcale nie byłbym zdziwiony, dlatego że on definitywnie posiada narzędzia do zaprowadzenia tego stanu rzeczy i jego parter przede wszystkim definitywnie pozwalałby na utrzymanie na glebie, przynajmniej utrzymanie na glebie Amerykanina. Przepraszam, że ci przerwałem, oddaję ci głos.
No spoko, tym bardziej, że mi przypomniałeś o jeszcze jednym ciekawym copie, a mianowicie o tym, że Alvarez się zawsze cofa prosto pod siatkę. Ja tutaj widzę powtórkę tego, co Dosyliczyk zrobił Cowboyowi i Pettisowi. No i jeszcze ewentualnie, jeżeli nawet jakieś problemy by się pojawiły, bo Alvarez by się nagle nauczył latających kolan, obrotowych łokci i tak dalej, to też przecież jest zawodnik bardzo inteligentny. Przecież on w walce z Pettisem, gdy Pettis zaczął go w końcu końcować takim długim, silnym krosem, to po jakichś 2-3 minutach pierwszej rundy on po prostu nauczył się tego zwyczaju od Pettisa i te ciosy przepuszczał albo łapał na podwójną gardę. Ja uważam, że Alvarez dostał tę walkę z jednej strony mocno w prezencie, a z drugiej strony to jest taka walka, która jeszcze fajnie może jeszcze bardziej podbić hype na Brazylijczyka. Bo ja sobie po prostu nie wyobrażam, żeby Alvarez dotrwał do końca.
Dobra, czyli tak typując, tak czysto na sucho, kogo stawiasz, jaką taką metodą, w której rundzie, no, zgaduję, że to będzie Dos Anjos, ale TKO, poddanie, decyzja.
Dos Anjos przez morderstwo, druga runda.
Morderstwo, dobra. Pucci?
Dos Anjos przez palet destrukcji w drugiej rundzie, knockout.
Palet destrukcji, Kalo?
Dos Anjos przez poddanie w drugiej rundzie, po tym jak klasycznie w stylu walk Dos Anjosa Alvarez schowa się za gardło.
Okej, okay. Halo, słychać mnie?
Owszem.
Ja ciebie słyszę.
Dobra, wydawało mi się, że coś przerwało. Dobra, no moim typem będzie też Alvarez przez TKO trzeciej rundy. No trzeciej, dajmy więcej czasu Alvarezowi. Aczkolwiek jeżeli Alvarez będzie od razu pierwsza jak z Cowboyem, to również bym się nie zdziwił. Przepraszam cię, Szymon. Dobrze.
Chyba to Dos Anjos przez knockout, tak?
Tak, Dos Anjos. A powiedziałem Alvarez?
Tak.
Tak, nie, to sorry. Oczywiście chodzi o Dos Anjosa przez knockout w trzeciej rundzie.
Wiecie co, ja mam taką teorię, bo ja też cały czas mówię o tym Alvarezie, kiedy mam mówić o Rafaelu. On po prostu, Alvarez w jakiś taki fenomenalny sposób wpływa na ludzkie umysły. Przecież trzy jego ostatnie zwycięstwa to są splity, w których powinien przegrać.
Owszem, ale trzy czy dwa, bo...
Trzy, bo jeszcze walka z Chandlerem, pożegnalna z Bellatorem.
A no tak, tak, ja oczywiście, faktycznie.
Z Pettisem wygrał moim zdaniem, z Alvarezem przegrał, ale z Chandlerem...
Z Belendezem na pewno nie wygrał.
Z Chandlerem i z Pettisem wygrał.
Wygrał, panie Szymonie.
Z kim?
To
z
Chandlerem?
Z Melendezem.
Z Chandlerem i z Pettisem wygrał moim zdaniem.
Wygrał według mnie z Melendezem. Obejrzałem potem, bo to o czym ty mi Szymon pisałeś, że nie widzisz jak można było to punktować, no mi się wydaje, że można to punktować za Melendeza, drugą i trzecią rundę. Zaryzykuję stwierdzenie, że wygrał z Melendezem. No wygrał też z Pettisem, no bo no, Pettis nie zrobił w tej walce nic, ale z Chandlerem według mnie zdecydowanie przegrał. Ta walka powinna być iść 48-47 dla Michaela, no ale to już jest dość kontrowersyjna sprawa, dlatego że co do tej walki było bardzo dużo głosów w tej IBFT. Trzeba byłoby ją oceniać po rundzie, a chyba nie mamy na to, nie wszyscy jesteśmy do tego dokładnie przygotowani, żeby to lecieć runda po rundzie. Też nie pamiętam z głowy dokładnie, jak to powinno iść.
No pamiętam tylko tą walkę na żywo od Chandlera z Alvarezem drugą i pamiętam, że raczej tam wcale się nie spierałem z tym wynikiem sędziów. Natomiast w walce z Melendezem uważam, że... No... Są argumenty przemawiające za tym, że faktycznie można było ją dać te dwie ostatnie rundy dla Alvareza, ale to jednak było tak jak, no tak jak trochę z argumentami, że czyli że Jędrzejczyk faktycznie wygrała walkę z Gadelią, czyli tak trochę szukany na siłę, natomiast walkę z Pettisem wygrał dość wyraźnie.
Tak, no z Pettisem tak, mi się wydaje, że z Pettisem nikt tutaj nie dyskutuje na ten temat. Ja tylko pamiętam tylko przez pryzmat bukmacherki, że stawiałem na żywo na Alvareza i był ogromny kurs i wydawało mi się, że była szansa, że on wygrał drugą rundę. I potem jak oglądałem ten pojedynek drugi raz, ta druga runda, nie wiem czemu wydawało mi się, tak zabarwiała bardzo druga, bo tam kontrowersyjna. Bardziej dla Alvareza, ale to mogło być moje subiektywne odczucie na ten temat i nie mające zbyt z rzeczywistością do porównywania. Ale no nie będę się kłócił, musiałbym sobie jeszcze raz ją obejrzeć dokładnie. No a co do Chandlera, to już w ogóle jest odległa sprawa, zamierzchłe czasy, więc nie sądzę, żeby którykolwiek z nas miał tutaj dzisiaj argumenty, żeby się
kłócić. Druga runda z Melendezem była bardzo wyrównana do ostatnich sekund, no gdzie Eddie go obalił i no, zdobył dominującą pozycję, co zdecydowanie według mnie urwało rundę dla niego.
No ja pamiętam, że wygrał trzecią rundę, to było takie dość przekonujące. Oczywiście pierwszą wygrał Melendez, łamiąc nos Alvarezowi i ta druga była taka dość kontrowersyjna. No trzeba było się nad tym spędzić więcej czasu, ale chyba nie o tym miał być dzisiejszy podcast i chyba tego dzisiaj nie zrobiliśmy, więc ewentualnie rozważymy to na kolejne nagrywanie. Przejdźmy już teraz do drugiego main eventu, który mamy dzisiaj omawiać, czyli walkę według kursów dużo bardziej wyrównaną, czyli konfrontację Claudii Gadeli z Aśką Jędrzejczyk, naszą jedyną polską mistrzynią w UFC. W ostatnich dniach te kursy, bo o kursach zacząłem, zdecydowanie bardziej się wyrównały. To znaczy Aśka była większą faworytką, dość zdecydowaną. Teraz te kursy są bardzo bliskie, czego w sumie ciężko się dziwić, biorąc pod uwagę to, jak wyglądała pierwsza ich walka, gdzie większość, wydaje mi się, że to była większość w branżowych portali punktowała ją na korzyść Claudii Gadeli. Rzeczywiście walka była bliska. Wydaje mi się, że rezultat 29-28 Jędrzejczyk był do obronienia. Ale no, świat zastanawia się, jak potoczy się ich druga konfrontacja. Może najpierw jako naczelny fan Aśki Jędrzejczyk Puci, co sądzisz na temat tej walki? Czy Gadalia jest w stanie jeszcze polepszyć swoje zapasy, siłę fizyczną, to o czym mówiła w wywiadach, że teraz poprawiła w zasadzie wszystko, no i oczywiście stójkę i jeszcze bardziej narzucić swoją grę Aśce? Czy to Aśka weźmie tę walkę przed czasem, bo prawdopodobnie do tego będzie dążyła, bijąc w stójce?
No, przede wszystkim powiem, że trochę się obawiam tej walki. Gadelia ma siłę jak słoń. Kiedy oglądałem dzisiaj walkę z Aguilar i po prostu bez żadnych problemów Claudia potrafiła obalać Jessicę. W stójce też ją lała, więc no, według mnie Usada jakoś szczególnie nie wpłynęła na jej zdolności.
Ale ta walka była chyba jeszcze przed Usadą, nie?
Wydaje mi się, że to już było po, ale głowy nie daje. No w każdym razie pierwsza walka była bardzo wyrównana i teraz to naprawdę cholera wie, jak to będzie. Przede wszystkim jestem zadowolony, że to będzie dystans 5 rund, bo już Aśka walczyła kilka razy, a przynajmniej przygotowywała się kilka razy na 25 minut, więc powinna mieć przewagę kondycyjną. Przede wszystkim Aśka się bardzo rozwinęła od tego momentu, bo warto zaznaczyć, że walka z Gadelią odbyła się 2 lata po jej zawodowym debiucie, a teraz już minęły 4 lata, więc już na pewno będzie znacznie bardziej obyta z oktagonem, z obroną obaleń. I myślę, że to przez 3 pierwsze rundy będzie bardzo wyrównana walka, ale rundy mistrzowskie przeważą dla Aśki i to się skończy technicznym knockoutem.
Okej. Kalo, co sądzisz na ten temat? Czy Aśka powtórzy swój wynik z pierwszej walki, czyli zwycięży z Jędrzej, przepraszam, z Gadelią, czy tym razem rewanż pójdzie na korzyść dużo mówiącej przed tą walką Brazylijki?
No ja, szczerze mówiąc, to nie chciałbym, żeby ona powtórzyła ten scenariusz tej pierwszej walki, no bo ja uważam, że tamto pierwsze starcie to jednak Brazylijka tak moim zdaniem dość wyraźnie wygrała i decyzja była kontrowersyjna. No, myślę, że tutaj powinniśmy odpowiedzieć sobie przede wszystkim na pytanie, jak bardzo ulepszyły się obie zawodniczki od tamtego czasu, ale tak naprawdę jest ciężko na to odpowiedzieć, bo Gadelia stoczyła tylko jedną walkę, a z kolei Jędrzejczyk obiła 3 rywalki, które no, były dość dobrze pod nią podpasowane stylistycznie, szczególnie Esparza, która poza wejściem w nogi nie miała praktycznie nic do zaoferowania. No, Penne w stójce też nie istnieje, tam nawet to jest stójkowa klasa Penne, to jest klasa niżej od Esparzy. No a z kolei Leturno nie stanowiła dla niej żadnego większego zagrożenia zapaśniczego i parterowego. Jeśli chodzi o progres Brazylijki, to uważam, że poprawiła ona boks i zapasy od czasu pierwszej walki z Jędrzejczyk, przynajmniej tak sobie teraz obejrzałem urywki tej walki z Jessica Aguilar i no, w pierwszej rundzie bardzo mi się podobała Brazylijka w stójce i w zapasach. Natomiast zauważyłem, że tam już od trzeciej rundy to przez swoją słabą obronę low kicków była już mocno kopana, a druga rzecz, że już pod koniec tej trzeciej rundy była trochę zmęczona, więc myślę, że tutaj kondycja może odegrać ważną rolę na korzyść Polki. No i co tutaj jeszcze mogę powiedzieć? No, szczerze mówiąc, z większego pojęcia, jak mógłbym tutaj to jakoś pewnie wytypować, bo skłaniałbym się minimalnie jednak ku Jędrzejczyk z powodu tych aspektów kondycji, większego obycia z oktagonem przez ten czas, no i też tych elementów typu Usada i dożylne nawadnianie, zakaz dożylnego nawadniania, pomimo że tak nie za bardzo lubię mówić o tych aspektach przy analizie zawodników, ale no wcale mnie tu nie zdziwi, jeśli przez 3-4 rundy Brazylijka zamęczy ją w klinczu, bo w klinczu no i w zapasach, bo momentami jednak Jędrzejczyk w tej pierwszej walce wyglądała dość przeciętnie, jak cofała się na siatkę i no i Brazylijka robiła już tam troszkę z nią co chciała. I druga rzecz jest też taka, że tak jak Naiver pisał w swojej analizie, że Polka powinna zawalczyć tak trochę jak Holmes, jak Holly Holm albo Steven Thompson, czyli bardziej skupić się na taktyce cios, doskok, cios, odskok. Bo w tej pierwszej walce ta stójka była momentami bardzo wyrównana. Brazylijka nie miała żadnych obaw, żeby wchodzić w wymiany z Jędrzejczyk i czasami wychodziło jej to na dobre, bo też kilka mocnych ciosów no, udało jej się tam wrzucić.
Tak, no, nie jednak cię przerwę, ale tak było w pierwszej rundzie. Mnie to nawet trochę zdziwiło, bo miałem tę walkę w głowie zapisaną jako Jędrzejczyk ją bije i bije w stójce. Tak cię było. Ale w drugiej rundzie już Jasia się dosyć dobrze pod nim dostosowała. Te wymiany teoretycznie wyglądały na bliskie w drugiej rundzie. Ale jeżeli się dokładnie im przyjrzałeś, to dało się zauważyć to, że ona tam głową przechodziła przez te wszystkie szarże do Zylijki.
No, zgadzam się, dzisiaj oglądałem tę walkę i jak wcześniej również skłaniałem się ku zwycięstwu Gadeli, tak teraz jak najbardziej rozumiem punktację dla Jędrzejczyk i nawet dla niej punktowałem, co nikogo chyba nie dziwi.
Też gdzie obejrzałem tę walkę, no już któryś, ale znowu w drugą stronę. Mi się jednak wydaje, że Klaudia zrobiła więcej w tej drugiej rundzie, żeby zapisać ją na swoją korzyść. Fakt, że to nie było dość efektywne, w sensie nie leżała za dużo na Asi, tylko ją dociskała do clinchu. Nie wiadomo do tej pory, jak to punktować, bo nie ma nigdzie opisanych jasnych zasad, co daje więcej, czy tam zadanie więcej ciosów w stójce, czy...
Zapytajmy na forum Tobiego. A, zaraz, nie mamy takiej możliwości.
To było statystyczne, Szymek.
Ojej.
Ale nie, bardzo szanujemy te decyzje. Wydaje mi się, że Klaudia wygrała jednak tę drugą rundę, aczkolwiek nie będę z tego powodu płakał, bo dobrze pamiętam, to były jeszcze czasy, kiedy stawiałem na walki pieniądze i stawiałem na Aśkę, więc cieszyłem się z jej wygranej, ale no wydaje mi się, że no to ta druga runda jednak dla Klaudii, jeżeli bierzemy pod uwagę, jeżeli nie robimy wyjątków i punktujemy tę walkę tak, jak punktujemy wszystkie inne walki w UFC, zgodnie z tymi samymi kryteriami, to jednak powinna dostać ją Klaudia. Niemniej właśnie, no bo wjechaliśmy ci w słowo, Kalo, chcesz jeszcze powiedzieć coś na temat tej walki?
Kalo chyba tego nie wytrzymał i go ze sobą czuło.
Ale no właśnie widzę, że Kalo tam się przewija, ale możliwe, że nas nie słyszy teraz. Dobra, no to ja po prostu wjadę ze swoją kwestią i najwyżej Kalo Olzoną nas, Marian do nas dołączy później. Znaczy, ja tę walkę nie patrzę w ogóle, jak tam one wyglądały wcześniej i konfrontacja tych dwóch zawodniczek, ani tak jak wyglądały walki Aśki z Returno, z Penę, z Esparzą i Claudii z Aguilar. Staram się patrzeć bardziej na to pod tym kątem, która zawodniczka w swoich płaszczyznach ma większe pole do udoskonalenia, do polepszenia czegoś, do dodania jakichś nowych aspektów. No i wydaje mi się mimo wszystko, że to Aśka jest w swoim stylu, ma więcej takiego pola do dodania jakby nowych skillsów, czyli zawsze jej taktyką będzie było, jest sprawl and brawl i wydaje mi się, że po prostu, że ona jest w stanie bardziej poprawić swoją obronę obaleń, polepszyć i tak dostosować do MMA swoją stójkę. I to jest to właśnie, o czym mówił Kalo i to, o czym pisał Najwer, o polepszeniu swojego footworku. Najwer to idealnie ujął, więc w sumie więcej nie jestem w stanie na temat tego powiedzieć. Aśka praktycznie nie porusza się na nogach, jeżeli chodzi o unikanie ciosów, o schodzenie, tylko ona wchodzi od razu w brawl, w clinch. I to ją trochę gubiło z Kadelą. I to jest w stanie poprawić, bo to jest tak zawodniczką stójkową, więc to wiadomo, że ona bardziej będzie się szła tę stójkę, będzie w stanie się nauczyć tej stójki niż Gadela, która jest zawodniczką parterową i to nigdy nie będzie jej żywioł, jeżeli chodzi o stójkę. Rafael dos Anjos jest chyba tylko takim jedynym przykładem zawodnika, który stał się bestią w stójce, będąc bazowo zawodnikiem brazylijskiego jiu-jitsu, ale ona nigdy, wydaje mi się, Klaudia nie będzie w stanie choćby dorównać Aśce, więc jeżeli chodzi o stójkę, no to Aśka ma zdecydowanie więcej do poprawienia, do zaoferowania. Nie widzieliśmy jakichś przesłanek do tego, że Aśka będzie się poruszała więcej na nogach, ale jakoś tak podskórnie czuję, że zrobi w tym aspekcie postęp i to będzie kluczem do wygranej tej walki, bo to jest dość oczywisty wniosek, jeżeli się ogląda te walki. Najwer no po prostu trafił w punkt po raz kolejny do powtarzając w tej analizie, że to właśnie powinno być jakby główną strategią Joanny na tę walkę, no a biorąc pod uwagę to, że jej trenerami są Derra czy Bońkowski, czyli prawdopodobnie najlepszy duet trenerów MMA w Polsce na ten moment, no to aż dziwne, jeżeli by nie powzięła tych założeń do swojego gameplanu. Więc czyniąc długą sprawę krótką, sądzę, że Asia zrobiła większy postęp od tej walki, zwłaszcza dlatego, że ona toczyła więcej walk, jak Gadelia stoczyła jedną walkę, a tak Aśka trzy, więc to daje dodatkowe obycie z oktagonem i po prostu ten skill jest bardziej przystosowany do jakby przybierania nowych technik i sądzę, że pokaże większą dominację niż w pierwszej rundzie. Ostatecznie wygrywając decyzją, ale tym bardziej taką mniej, tym razem mniej kontrowersyjną niż w tej ich pierwszej walce, czyli coś w stylu 49-46 dla Polki. A jak wy, panowie, typujecie tę walkę, Szymon, tak, jeżeli chodzi o czysto na papierze, kto wygrywa, ewentualnie jaką metodą?
Jeszcze tak uzupełniając lekko, Jasia dorzuciła trzy rzeczy, które jej mogą zwiększyć szanse i pokazała je właśnie w tych poprzednich walkach, a mianowicie od tej walki z Gadelą przede wszystkim dołożyła łokcie.
Właśnie, zapomniałem o tych łokciach, ale te łokcie właśnie też były w pierwszej walce, może...
Tak,
może
ona je ulepszyła.
Tak, mogło to wyglądać tak, że jakby Gadelia jej nie dawała wystarczająco miejsca na te łokcie, ale te łokcie już były w tych momentach zazwyczaj. Ona nie używała łokci, gdy była dociskana do siatki, ale w tych fragmentach klinczu, gdzie to ona dociskała Klaudię, te łokcie wchodziły całkiem fajnie. Czyli to, ale zgadzam się z tym, że to też powinien być aspekt, na który Jędrzejczyk powinna położyć nacisk. I tak samo te łokcie już szły genialnie z Esparzą, więc możliwe, że Aśka wchodziła to na stałe do swojego arsenału. Kontynuuj, przepraszam.
W tym momencie zmieszałem, a mianowicie do tego, że Joasia też bardzo fajnie w walce ze Spalzą pokazała te łokcie w tym momencie. Przecież nie tylko z nich korzystała, gdy zaczynał się ten klincz, gdy zaczynały się próby wciskania. I też już w samych próbach skrócenia dystansu ona wpychała te krótkie łokcie w kapitalny sposób. I to powinno całkiem ładnie się sprawdzać przy zapędach Gadeli. Dalej, od czasu tej walki Joasia nieco chętniej końcuje, głównie lewym sierpem przy zejściu. I właśnie ten lewy sierp przy zejściu powinien być dobrą bronią, żeby unikać wymiany z Gadelą, która dosyć często do nich doprowadzała w pierwszej walce. Myślę, że właśnie takie sierpy powinny być na dojściu dosyć dobrą bronią, bo Gadela przede wszystkim wpada z własnym sierpem. Jej ulubiona kombinacja to jest lewy, prawy i lewy sierp. A więc ja się schodząc ładnie po łuku powinna umieszczać tego lewego sierpa raz za razem. No i też całkiem ciekawą rzecz dorzuciła w ostatnich walkach, już gdy udało jej się zerwać klucz albo go odwrócić przy wciskaniu do siatki. A mianowicie na rozerwaniu zaczęła wrzucać takie bardzo szybkie kombinacje w stylu Nikadiasa. Oczywiście nie są to ciosy, które już pierwszą taką szarżą jasnokrotują Brazylijka, ale raz, że one się ładnie odkładają, a dwa, że będą wydatnie wpływać na jej zasoby kondycyjne, bo to jest masa ciosów na korpus. No, czyli krótko mówiąc, Joasia przez te koło w rundach mistrzowskich.
Okej. Kalu, jesteś z nami?
Jestem, wróciłem po problemach z internetem.
No dobra, no właśnie tak mi się wydawało, że tam coś nie gra na łączach. To powiedz mi, jaki ty masz typ na tę walkę, tak już sucho, jeżeli chodzi o zwyciężczynię i o metodę.
No to mój typ to jest taki najpewniejszy Jędrzejczyk przez decyzję 48-47.
Czyli podobnie jak ja stawiam na 49-46, ale też decyzję dla Polki. Pucci, TKO.
Tak jest, techniczny knockout w czwartej rundzie.
W czwartej rundzie, no to też da się obronić, jeżeli chodzi o kondycję dwóch pań. No mi się wydaje, że jakoś podskórnie czuję po raz kolejny już w tej walce, że kondycja jednak nie będzie jakimś takim aspektem decydującym o tej walce. Wydaje mi się, że Gadelia przez ten czas podciągnęła swoją kondycję do tego poziomu, że będzie w stanie bez problemu przewalczyć te 5 rund, nawet biorąc pod uwagę jej muskulaturę. Wydaje mi się, że jakby...
W ogóle wkraczę cię przez dwa, ale tutaj warto wspomnieć o tym, że Gadela tym razem postanowiła do walki wejść lżejsza. Tak, właśnie tak, to ścinanie wagi było dla niej rzekomo mordercze, a teraz jeszcze doszedł ban na kroplówki, więc... Aczkolwiek tak. W tym banie na kroplówki szukałbym czegoś trochę po linii Johnego Hendrixa. A mianowicie tego, w jaki sposób to wpłynęło na jej odporność na ciosy.
Tak, ale też wspominała o tym, że kompletnie zmieniła dietę co do tej, przygotowując się do tej walki, że kompletnie znaczy, że jest na ścisłej bodajże wegetariańskiej. Wegetariańskiej.
No to już wiadomo, kto wygra, zmieniam typ. Jasia przez knockout pierwsza runda. Dziękuję za uwagę.
Ale tutaj nie jestem pewien, że to była wegetariańska dieta, ale chodziło o takie bardzo czyste jedzenie, w sensie, że bez
żadnych... No ale niesmak pozostał.
Niesmak pozostał. Bez żadnych cheat meali w stylu tam lasagna, spaghetti i tak dalej. W sensie, że ono mocno położyła nacisk na te kwestie, więc to może jej po prostu znacznie pomóc kondycji. I fakt, że jeżeli weźmiemy jakby pod tę walkę w ujęciu historycznym, no to ci zawodnicy, którzy dużo ścinali po wejściu banu na IV, no radzą sobie zdecydowanie bardziej słabo, więc jakby można to brać pod sukurs zwycięstwa Aśki, ale no jakoś wydaje mi się, że na tym poziomie kondycja jednak w tej walce nie odegra zbyt dużej roli i to będzie zbyt wyrównane, żeby przeważało na którąkolwiek, na stronę którejkolwiek zawodniczek. No moim typem, tak jak wspomniałem wcześniej, jest Aśka decyzją taką bardziej 49-46. I tak widzę, jakby Joanna no, w tej walce odrobiła lekcję domową z pierwszego starcia i po prostu pokazała, że jest lepsza, przegrywając tam jedną, max dwie rundy, ale nie pozostawiając w tym razem co do tego, która z pań jest lepsza. Zapytałem o wszystkich typy bodajże, więc jeżeli macie jeszcze coś więcej do powiedzenia na temat tej walki, może komuś coś jeszcze się nasunęło, przypomniało?
Nie.
Dobra. No to są w takim razie uważam sprawę za zamkniętą i widzimy się przy nagrywaniu podcastu o UFC 200. Tym samym żegnamy wszystkich słuchających i do zobaczenia w przyszłym tygodniu po tym jak mam nadzieję, że uda nam się sfinalizować pomysł nagrania wyżej wspomnianego UFC 200, bo definitywnie jest o czym rozmawiać. Tymczasem do usłyszenia.
Do usłyszenia. Pozdrawiam Dorotę Bokotę.
Wydaje mi się, że to zostanie wycięte. Nie wiem dlaczego.
No cóż.